Panowie, 32 odcinek Shufflecasta. Co cię w tym śmieszy? Ja nie wiem, nie, co ci chodzi.
Śmieszyło mnie to takie 30 i... Chwila, ale zaraz który?
Ja zawsze mam z tym problem w ogóle, tak? Żeby zlokalizować numer odcinka, no ale...
Wystarczy wejść na stronę Shufflecast.pl i sprawdzić numer ostatniego
Mundrala,
odcinka.
Mundrala. Daniel ten Mundrala to był Daniel Marcinkowski, ten drugi, którego słyszeliście,
Bartek Rogacewicz.
To był Bartek Rogacewicz, ten drugi to jest.
Źle nas przedstawiłeś, Daniel Marcinkowski z bloga Daniel Marcinkowski.
A tak, przepraszam, oczywiście. Daniel Marcinkowski z bloga Daniel Marcinkowski.pl, Bartek Rogacewicz z bloga Bartek Rogacewicz.pl oraz Sławek Agata. No dobra, okej.
Okay. Z Twittera Rodca.
Kurczę, muszę zmienić to jednak, no tylko wiecie, ja jak sobie zmienię na przykład na ten, to mam Sagata na przykład, jak sobie robię skrótowca. To brzmi jak jakiś tajemnica Sagali albo inny syf. Witam więc serdecznie, 32 odcinek Shufflecast. Cześć panowie.
Cześć.
Okej.
No, dobrze. Okej. Dzisiaj w odcinku dużo rzeczy jak zwykle, czyli powiem to co zwykle i zaczynamy od razu z grubej, naszej ulubionej, że tak powiem, z grubej Berty. Jak, Daniel, już wiesz podobno jak dodawać polubione utwory w Apple Music?
Wiem i tutaj ogromne podziękowanie dla Marcina z Twittera, który ma nick martik podkreślenie.pl. Na pewno podlinkuję jego tweeta z wyjaśnieniem, na czym to polega. I ogólnie chodzi o to, że uwaga, trzeba stworzyć playlistę, do której następnie jako filtr dodajemy pokochane utwory. Ta playlista nie tworzy się sama, tylko musimy sami stworzyć playlistę z filtrem dodawania pokochanych utworów.
Przecież to jest oczywiste.
To jest bardzo intuicyjny system.
Jak ty mogłeś tego nie wiedzieć?
Poczekajcie. Kurwa, Apple, jak mogliście tak zjebać? No...
No ale...
Ja nie wiem, jak ułomnym trzeba być podczas tworzenia usługi streamingowej, żeby nie zadbać o tak debilnie prostą rzecz.
No cóż, no, powiem ci tak.
Marudzisz.
No.
Marudzisz,
nie znasz się. Zostało to zaprojektowane dla twojej wygody i prawdopodobnie designerzy Apple myśleli nad tym 3 miesiące, jak to zrobić.
Po prostu jesteś użytkownikiem Androida, a użytkownicy Androida są frustraci. Bo mają taki gówniany system, i dlatego to jest wszystko.
Nie wspomniałem o najważniejszym. Można to zrobić tylko przez iTunes.
Tak, a może zwykły.
Tylko przez iTunes na komputerze.
Jak chcesz podłączyć. Ale poczekaj, trzeba podłączyć telefon?
Nie, no co ty. Bo
a,
jest
no
Apple Music w iTunes.
Chciałbym podłączyć Samsunga Galaxy S6 do iTunes.
Może zrobimy jakąś taką instrukcję, jak podłączyć Samsunga Galaxy.
No, ja myślę, że możemy nazwać odcinek. Podłączamy Samsunga Galaxy S6 do iTunes.
Dobra, podoba mi się. Aż Bartek, zapisz.
No jest.
Kurde, wymyśliliśmy tytuł w 3 minuty.
No tak wyszło.
Dobra, no to koniec na dziś, dziękujemy.
Dobra, możemy lecieć dalej, tyle w temacie Apple. No właśnie, ponieważ nie powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, że na polski rynek wszedł iPad Pro. Więc widzieliśmy już, kilka osób dzielnie kupiło, nawet obejrzałem teraz recenzję chwilę temu, która pojawiła się w sieci. Uwaga, moim zdaniem ta recenzja jest całkiem niezła. Zrobił ją Czarek z AppleReviews.pl. I muszę powiedzieć, że bardzo racjonalna recenzja, tylko zastanawiam się, czy to nie wynika trochę z tego, że właśnie że koleś liczył na więcej, więc nie mógł powiedzieć, że będzie więcej, wyszło tak średnio, słabo, więc powiedziałbym, że wyszło średnio. No ale to moja opinia.
To znaczy, wiesz co, ja oglądam Czarka od dawna, on miał bardzo długą przerwę na swoim kanale, on się zna na tym. W sensie świetnie nagrywa te materiały, bardzo się do nich przykłada, bardzo ogarnia wszystko, więc...
Możecie przypomnieć, jak się kanał nazywa?
AppleReviews.pl.
Masz wasami linka.
Tak, i też on bardzo fajnie, bo on zaprosił jakiegoś grafika, z tego co pamiętam, do jednego z filmów właśnie na temat iPada Pro, więc też pokazał jakby to, po co zostało stworzone to urządzenie, czego nie wszyscy recenzenci,
pokazują. Jeżeli mówisz, chodzi ci o Henryka Sawkę, który będzie w kolejnym odcinku, to to nie jest, znaczy nie wiem, czy Henryka Sawkę, który jest rysownikiem z mojego miasta, ze Szczecina, nie wiem, czy można go nazwać grafikiem, to jest rysownik.
I no tak, no przepraszam.
Profesjonalista w każdym calu, hello, więc wiesz... To jakbyś, nie wiem, baristę nazwał barmanem. No błagam, litość.
Przepraszam.
No, okej, okay. Masz szczęście.
Ja jestem, ja nie chcę się chwalić, ale jestem 4200 subskrybentem Czarka.
Super. Ale nie, no generalnie to powiem, brawo ty, Bartek. Natomiast powiem tylko tyle, że iPad Pro jest urządzeniem, przypominam, koszt podstawowy to ponad 4000 zł. I no, nie, no w tej cenie, no to jeszcze pójdziemy do konferencji Microsoftu, ale Daniel, to chyba byś kupił, jakbyś miał wybierać iPad to znaczy, Pro czy Surface nie, Pro poczekaj. 4.
Ja muszę, znaczy tak, bo dla mnie najważniejszym elementem w tym wszystkim jest korzystanie z rysika, stylusa i tak dalej, bardziej w roli urządzenia do pisania. I dopóki ja nie skorzystam z iPada Pro do tej czynności, w ogóle jeśli nie skorzystam z iPada Pro, to ja nie mam żadnego zdania na temat tego urządzenia. Koniec.
Dobrze, tato.
O, bardzo dojrzale. A ja mam... Bo ja nie jestem dojrzały w tym odcinku i w tym podcaście, to wszyscy słuchacze już o tym wiedzą. Wszyscy słuchacze już o tym wiedzą i moje zdanie jest takie, że no nie wiem, dla mnie ta cena to jest przegięcie pały po prostu, bo ja bym sobie, ja jako klient sobie za 4000 takiego tableta nie kupił. I tyle.
Znaczy, nieważne, ta cena jest przegięcie pały, to jest fakt. Jest jedna rzecz, która mnie tak rozwala w iPadzie Pro i pewnie już większość ludzi o tym wie, że odległość między ikonami na tym tablecie, to jest 324 piksele.
Czyli oryginalny
ekran oryginalnego iPhone'a miał szerokość 320.
A kto powiedział?
Brawo, Apple.
MKBHD, z tego co pamiętam.
Nie, jakiś random na Twitterze akurat. No. Spoko.
No to jest super. No można byłoby wcisnąć tam kilka iPhone'ów, mówiąc ogółem.
Znaczy, nie ma co ukrywać, też jest to coś takiego, co jest naturalnym wynikiem po prostu rozwoju technologii i tylko osoby, no wiesz, to jest takie, wybaczcie to określenie, ale onanizowanie się nad czymś, to jest w miarę oczywiste.
No dobrze. No
ale dobrze. Wiesz, takie... dla mnie takie niewykorzystanie ekranu głównego na tak wielkim
urządzeniu, to mi o to chodzi. To jest
wada
to
samego
to...
systemu iOS. I serio, ja uważam, że korzystanie z systemu mobilnego na tak wielkim urządzeniu to jest ogromna pomyłka. Tak, na iOS są świetne aplikacje i tak dalej, ale nieprzemyślenie tak podstawowego elementu w interfejsie jak ekran główny pod tak wielkie urządzenie to jest ogromne niedorobienie i tego się nie da Apple wybaczyć w żaden sposób.
Zgadzam się.
Apple, nie wybaczymy ci.
Zgadzam się z tą Danielu, a co więcej chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, że moim zdaniem ta podkładka z klawiaturą tak jest trochę słaba, ponieważ nie można regulować tych kątów, co jest takie, no bo to jest...
Czekaj, tam nie można regulować kątu, pod jakim jest ten tablet?
Nie.
Zresztą z tego, co widziałem na The Verge, to nie można.
Co za gówno, ja pierdolę. No inaczej ale się tego Danielu, nie da skomentować, po prostu.
Danielu, to ja tu miałem być niedojrzałym gnojkiem, który klnie. Ty jesteś kulturalny i nie oceniasz.
Okej, okay, ale zaraz powiemy o Surface Pro 4 i... Kurde, z tego się tak przyjemnie korzysta. To, że ja mogę ustawić sobie tablet, ten tablet pod takim kątem, pod jakim chcę, to jest takie udogodnienie. Ja mogę robić na tym tablecie wszystko. Mogę go używać do rysowania, mogę go używać do pisania, do notowania, do czegokolwiek chcę. I,
a na iPadzie kurde... możesz sobie ustawić tapetę. Ja nie wiem. Ja nie wiem, na co ty narzekasz.
Okej, sorry, racja.
Nie, ale znaczy wyszliśmy na bardzo dużych hejterów ogólnie iPada i to trochę może ranić nasz wizerunek jako jakiejś tam jakiejś osoby, która tam ocenia, ale ja po prostu uważam, że za 4000 zł wolę kupić sobie laptopa, dlatego że jako osoba, która korzysta i z komputera, i z iPada, wiem, że klawiatura fizyczna jest po prostu lepsza, wiem, że jednak system nawet taki jak Chrome OS jest po prostu bardziej funkcjonalny od iOS-a i też wiem, że tak naprawdę jedyne, do czego używam iPada, to do oglądania filmów, albo do oglądania YouTube'a, albo do czytania. I tyle. I nieważne, ile mam przekątnej, to nic nie zmieni, wiesz. Ja mogę sobie kupić do mojego iPada mini rysik Paper i to będzie bardzo zbliżone do tego, co oferuje iPad Pro, oprócz tego dwuokienkowego trybu, tak? Ale ten dwuokienkowy tryb też niewiele zmieni i tyle. Powiększyli ekran i no i to jest taka różnica.
Ja na pewno więcej na jego temat się wypowiem, jak będę miał okazję korzystać z tego urządzenia, bo na razie, tak jak powiedziałem, ja No, nie jestem w stanie za bardzo określić, jak mi się korzysta z tego urządzenia. Ja tylko wiem, jakie są wady iOS-a i jak to się przekłada na rozmiar tego urządzenia. I na razie po prostu czekam, żebym miał okazję z niego skorzystać. W ogóle bardzo chętnie podlinkujemy ten post, który pokazuje, jak ogromna jest przestrzeń między ikonami na tym. Bo właśnie znalazłem to i do Asany wrzucam.
No to wrzucaj.
Znaczy też trzeba pamiętać, że nie można tutaj wieszać psów, tak to się mówi, na ekranie, dlatego że no wiesz, jeżeli chcemy mieć ekran dużej rozdzielczości, to on musi mieć tak duże przestrzenie.
Bo nie, Bartku, mi po prostu chodzi o zagospodarowanie tego ekranu. Mi nie chodzi o nic więcej. Po prostu.
No tutaj akurat zgadzam się z tą, że tych rzędów ikon mogłoby być więcej, ale też myślę z drugiej strony, że co by zmieniły te dodatkowe rzędy ikon, wiesz.
Panowie, komfort. Może przejdźmy dalej już, bo błagam, ile można?
Dokładnie.
Ile można o Apple'u?
No, Google Plus.
No nieźle.
No to
Google. Może ja zacznę.
No
to
a co tam w Ello?
Jako, że to wyszło. I tam chyba w czwartek, tak? Do północy ktoś wrzucił z nas, z was, albo Sławek, albo... Sławek wrzuciłeś.
Tak.
Ten post z bloga Google'a. No to ja tak sobie przeczytałem i tak mówię, o, no to pewnie będziemy mówić o tym w Shufflecastie, więc ściągnę sobie aplikację. No i ja otworzyłem tę aplikację. No i aplikacja rzeczywiście jest ładna i w ogóle fajnie, super. Na pewno lepiej niż było, przynajmniej moim zdaniem. Bo po prostu to ma już teraz jakiś taki kierunek, jasny, ale z drugiej strony to ja tam i tak dalej nie mam czego szukać.
Daniel?
Nowy wygląd to jest jedno, ale mnie bardzo cieszy to, że Google w końcu skupiło się bardzo na tych community i na tych kolekcjach, no bo to jest główny motor napędowy Google+. To nie chodzi o budowanie społeczności czy coś, tylko raczej chodzi właśnie o te grupy, bo no na przykład są te grupy do bet, jakieś tam aplikacje, gdzie ludzie się wymieniają, dają feedback, co jest złego w tej apce, jak ją poprawić, co tam trzeba poprawić i tak dalej. To jest
na przykład Todoist.
Na przykład Todoist, na przykład Medium. Bardzo, bardzo, bardzo wiele aplikacji. Ja jestem zapisany chyba do jakichś 200 grup na Google+. Właśnie większość to są...
200 grup.
No i w większości właśnie to są beta testy jakichś tam aplikacji.
No ale jak ci się podobają tam właśnie wizualne zmiany i tak dalej?
Spoko, jest w końcu ten hamburger menu, którego nie było bardzo, bardzo, bardzo długo.
Znaczy ja wam powiem panowie jedną rzecz, że to pokazuje, że a propos tego, że Google chce zabić projekt, to moim zdaniem jest tu najistotniejsze, mianowicie to, że Google nie chce zabić tego projektu. Póki co w każdym razie.
Raczej chcą wykorzystać go w inny sposób.
Być może, ale to jest dość istotna informacja dla tych, którzy chcą korzystać. Tu nie chodzi, jeszcze raz powiem, moim zdaniem zmiany, sram na zmiany. Natomiast zdecydowanie chodzi o to, że...
To też jest dobry tytuł.
No, to byłoby w kontekście polskiej polityki teraz idealne.
Zmiany, sram na zmiany.
Natomiast prawda jest taka, że tutaj to jest najistotniejsze, że to nie jest jak Google Reader, że ktoś go próbuje zabić, tylko po prostu... No, ktoś go po prostu chce rozwijać dalej i tyle. I to jest dobre. Jest, i tyle tak chyba w tym temacie można powiedzieć tak naprawdę.
Tak.
Daniel, app comparison. What the fuck is this? O co chodzi?
No, bo tak bardzo jak Google Plus jest nieużyteczny i tak dalej, to jeszcze bardziej nieużyteczny jest Windows Phone, czy ten Windows Mobile.
Jak to? Niemożliwe.
No, jakoś tak, ale te Microsoft próbuje udowodnić, że nie do końca i na tym Windows Mobile można sobie tam porobić różne rzeczy i wcale nie będzie to odbiegało od tego, co możemy zrobić na telefonie z Androidem, bo o Androidzie tutaj głównie mowa.
Bardzo odważna teza.
Ale nie, posłuchaj mnie dlaczego. Androidzie mowa jest dlatego, iż gdyż ponieważ na ten właśnie system Microsoft wydał aplikację o nazwie App Comparison, która analizuje aplikacje, które mamy na telefonie i na podstawie tego pokazuje nam z jakich zamienników albo z pierwotnych wersji tych aplikacji moglibyśmy korzystać na systemie Windows Mobile.
Czekamy teraz na aplikację od Windows Mobile, która będzie pozwalać płynnie przenieść aplikację na system Windows Phone, tak jak to zrobiło Apple.
Wiesz co, nie dziwię się, jeśli to zrobią. Ale ogólnie tak, z aplikacji, z których ja korzystam, to jest Uber, jest Stokart, czyli aplikacja, o której całkiem niedawno mówiliśmy w kontekście Starbucksa. Jest Swarm, więc mógłbym się check-inować i tak dalej. Jest Jak Dojadę, które swoją drogą bardzo ładnie wygląda. Telegram, Evernote, który wygląda tragicznie. Jest Rantastic, więc super, jestem zadowolony. I nie wiem, jest Spotify, Instagram, WhatsApp, a tak to, kurde, nie ma Asany. Jest jakiś zamiennik do Feedly, nie ma Feedly. Są bardzo fajne aplikacje do Pocketa. Ten, kto używa Windowsa desktopowego, to wie, o czym mówię. Nie ma, nie, dziwny, nie wyświetla mi Pocket Casta, a jest na Windowsa. Dziwne.
No dziwne.
Widocznie no, nie ma.
Ale ogólnie... Nie, jest. Całkiem niedawno wyszedł. Ogólnie aplikacja ta Comparison to jest całkiem fajny pomysł Microsoftu, który pokazuje, że są aplikacje na... jednak są jakieś aplikacje na tego Windowsa.
Ale wytłumacz mi, po co... czemu aplikacja? Co ona takiego niby robi? Jakby, no bo aplikacje, istnienie aplikacji ma sens, kiedy ma sens. W sensie... Nie do końca rozumiem, czemu ona, jest strona ona internetowa.
Ona pewnie dlatego, żeby po prostu był dostęp do tego, co znajduje się na telefonie. I tylko po to. Bo strona internetowa nie do końca mogłaby udostępniać, mieć dostęp do informacji, jakie aplikacje mam zainstalowane.
A, czyli ona robi porównanie live względem twojego softu, który masz, tak?
Tak.
Aha, no to rozumiem. No to jest, rozumiem. Czyli teraz on ma, instalujesz sobie tą apkę i ona sprawdza, co na podstawie tego, co już masz zainstalowanego w Androidzie, będziesz miał w Windows Phone i come to us, tak?
Tak, dokładnie.
No dobrze. No to powiedzmy, że ma jaki... taki sens. Fajnie, gdyby dorzucili do tego na przykład, apka dawała na przykład zniżkę na telefony Lumia na przykład 15%. O, to byłoby super.
To znaczy, jedyne co wyświetla to jest link, żebym sobie kupił Lumia 640.
Wow.
Ej, ale kurde, to powinno też na podstawie jakby, nie wiem, jaki mam telefon, podawać mi jakiś droższy model czy coś takiego, nie wiem.
Danielu, ale musimy zadać Bartkowi później pytanie. Ile może kosztować Lumia, uwaga, 550? Pamiętasz?
O, no tak.
Zobaczymy, czy Bartek zgadnie, ile powinna wedle numeru 550, Bartek, kosztować Lumia 550. Dobra, ale to już zaraz.
Ale jakiego numeru?
Zaraz ci wszystko wyjaśnię. App Comparison, no właśnie, odwrócimy troszeczkę, Danielu, kolejność i porozmawiajmy teraz o konferencji Microsoftu, dobrze?
Spoko.
Jako, że to jest jeden z naszych głównych tematów dzisiaj, więc byliśmy w zeszłym tygodniu z Danielem na konferencji prezentującej.
Znaczy w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu.
No tak, w tym tygodniu, no w sensie w tygodniu byliśmy. I to kiedy? W czwartek? Piątek? Nie, w czwartek.
Środa.
A, no właśnie. W środę byliśmy na bardzo dobrze chyba zorganizowanej, prawdzie Daniel był załamany.
Stary, ty byłeś na tej konferencji, w ogóle pamiętasz coś z niej?
To co?
Czy ty byłeś na tej konferencji?
O co ci chodzi?
Nie, no bo czwartek... Dobra, nieważne. Taki żarcik. Dobra, nieśmieszny, okay, przepraszam.
Tak. No, słusznie.
Ale no, kiedyś była taka konferencja, że mało... Ale kiedyś była taka konferencja, że chyba żeście... Ale dobra, nie, to nieważne.
No, nieważne. Tak byłem załamany, bo dostaliśmy tylko te... Jest jak to... Kubki termiczne.
A Daniel ma oczekiwania.
Tak. Wiesz, ja liczyłem na jakiegoś selfie sticka brandowanego Lumią, czy co?
Po prostu liczył na Lumię, no powiedzmy sobie szczerze. No.
No tak.
No dobra, ale generalnie Danielu, powiedz tak ogólnie, co pokazał Microsoft, a później porozmawiamy o tym, jakie były nasze wrażenia.
Bartek, nie stukaj tam w klawiaturę, bo wszystko słychać.
Przepraszam, mamo.
No. Dobrze, synku. Znaczy tak, konferencja według mnie była bardzo spoko udana, ponieważ był mój ukochany polski zespół Lily Hates Roses, czego kompletnie się nie spodziewałem i byłem mega zadowolony, że mogłem znowu pogadać z nimi.
Który opowiadał, jak wspaniale używa sprzętów Microsoftu.
Naprawdę?
Znaczy... Tak. Ale co, wiesz co, ja...
Naprawdę
ja
tak opowiadali?
Tak, ale wiesz co, ja potem rozmawiałem z Kasią w kuluarach tak bardziej już prywatnie i ona mówi, że rzeczywiście ona korzysta z tego sprzętu i jest zadowolona.
Tak.
Ale, znaczy nie wiem, ona korzysta z iPhone'a na co dzień, więc nie mówiła mi za dużo na ten temat, ale... No. I tak, poza tym, że Billie Eilish, Hates Roses, których kocham, uwielbiam i moim zdaniem robią świetną robotę ze swoją muzyką, to byłem mega zaciekawiony, jak działa kontinuum na Lumiach. I byłem też mega pod wrażeniem. Na przykład, gdy korzystamy z Lumi podłączonej do tego docka, to wcale nie musimy korzystać z klawiatury i myszki... Nie musimy wcale korzystać z klawiatury i myszki, które są podłączone przez Bluetooth, czy tam przez... USB, po prostu możemy korzystać z klawiatury i z touchpada jako nasz telefon. I to jest o tyle zajebiste, że wtedy też telefon obsługuje wszystkie gesty Windowsa. Wow, po prostu z tego się tak przyjemnie korzysta.
Tak, bardzo przyjemnie się z tego
tak
korzysta.
Tak, super.
Można powiedzieć tak, że dwoma palcami, jak sobie scrollujesz po tafli telefonu, no to scrolluje ci się ekran bardzo ładnie.
Tak, i to jest cholernie przyjemne i ja bym mógł korzystać z klawiatury Bluetooth i z telefonu i nie potrzebowałbym żadnej myszki czy coś takiego, bo to jest na tyle wygodne korzystanie, to jest na tyle intuicyjne, że po prostu nie potrzeba myszki. I co jeszcze? I Surface Pro 4. No kurde, zakochałem się w nim. Chcę go. Jak nie wiem co, tak przyjemnie mi się korzysta z tego urządzenia. Tak świetny jest ten Surface Pen. Tak super ma klawiaturę. No,
ani
kurde, Microsoft. Nie, jest idealny. Microsoft, kurde, to jest mistrzostwo. Po prostu ja się kłaniam wam. To, co zrobiliście, to jest wow.
No,
chcę go.
Aż nie wierzę, to słyszę w ustach Daniela, ale powiem wam szczerze, że no w moim odczuciu w ogóle zrobiliśmy dobry motyw. Wyjąłem MacBooka Air, zrobiliśmy porównanie wielkościowe i oczywiście prawie nas wyrzucili, tak?
Natomiast... Ale czemu was chcieli wyrzucić?
Nie, no nabijam
nie,
się trochę,
żartuję.
No, w sensie, ale no było, zrobiłem taki comparison live i no faktycznie wymiary Surface'a, znaczy w moim odczuciu to jest komputer do wszystkiego. To jest taki MacBook Air, tylko że z iPadem połączony, no, ma to sens, tak? Zresztą to ma być jedno urządzenie, no i genialna jest ta klawiatura moim zdaniem, chociaż troszkę odbija, mi się w trójce ciut bardziej podoba, bo so, Surface Pro 3 był też, ale zaczekaj, natomiast chcę powiedzieć też o podkładce samej tej klawiatury, drugiej stronie, ona jest tak przyjemnie, taki nubuk tam jest i to jest tak przyjemne w dotyku, no rewelacyjne.
Tak, świetny jest ten materiał. Znaczy, wiesz co do klawiatury, to tak, to mi się, dużo bardziej mi się podoba skok w klawiaturze od Surface'a 3, ale zdecydowanie bardziej wolę jakby, że jest odległość między tymi klawiszami w Surface Pro 4. Z tego mi się dużo przyjemnie korzysta. No i touchpad, bo touchpad w Surface 3 to jest jakaś pomyłka i z tego się nie da korzystać, ale w Surface Pro 4 jest mega, świetnie się z niego korzysta. On jest chyba szklany, jeśli dobrze pamiętam.
Mhm.
Super, po prostu wow.
Znaczy ja powiem tak od siebie, że z wrażeń jeszcze związanych z Surface Pro 4 mam tylko zastrzeżenia do korzystania z niego na kolanach. Nic mnie nie przekona, że to jest wygodne.
No niestety,
troszkę
jest
niewygodne, bo... ale ta podkładka ma tą tendencję, że może się ustawić w dowolnej pozycji. To jest znowu koszt, to jest zaleta jakby, więc do korzystania przy biurku na pewno od iPada Pro w ogóle podobna cena, a rzeczywiście no 4200 kosztuje chyba najtańsza wersja Surface'a Pro 4 i moim zdaniem...
Tak, z rysikiem w zestawie.
Z rysikiem. Od nim
a z klawiaturą też?
No nie, klawiatura kosztuje chyba tam niecałe 500 zł, zaraz zobaczę.
Ale rysik jest w zestawie i to jest już fajne. A rysik jest genialny nie dlatego, jak go piszę z przodu, bo to jest urocze, ale dwie rzeczy ma fajne. Nie używałem rysika z pensila oczywiście Apple'owego, natomiast w Microsoftowym ma bardzo przyjemny jest w dotyku, w sensie czujesz jakbyś takim bardzo cieniutkim pędzelkiem poruszał po ekranie.
Tak i gumka w rysiku, to jest mistrzostwo
gumka,
świata.
Gumka, mistrzostwo, nawet nie chodzi o to, że jej używasz, natomiast chodzi jeszcze o ten, wiesz do czego nie lubi, dwa kliknięcia. Jedno kliknięcie wywołuje
OneNote'a,
a dwa kliknięcia robi zrzut ekranu.
Tak.
I to jest mega wygodne, mega fajne przede wszystkim. I w ogóle sam motyw, bo ja muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Ja się tylko boję, żebym tą myszkę, tą gumkę obgryzał. Bo mam tendencję do obgryzania gumek w ołówkach. Uważam, że w nowej edycji powinna być wersja taka, że jest odporna na obgryzanie.
Tak.
Natomiast sama w dotyku jest bardzo przyjemna. W ogóle ten rysik jest po prostu przyjemny w dotyku i nim się jego się świetnie używa. A to jak nim,
tak.
Jak on jest... Bartku, spróbuję ci to opisać, ten feeling, Chodzi o to, że jakbyś używał takiego ostrego narzędzia, długopisu i pisał po szkle, to nie jest przyjemne. Natomiast to, że ten rysik, już pomijam, że ma wymienne wkłady, różne kolory i tak dalej, ale do tego piszesz nim jak takim cieniutkim pędzelkiem, bardzo cieniutkim, takim jest mięciuteńki, ale nie tak jak rysiki z gumy, tylko po prostu jest dosłownie jak pędzelek, taki ostry. Feeling tego jest ekstra przyjemny i muszę oddać Microsoftowi, że no, że wow, no po prostu pod tym jest super. Ja mam, mówię, zarzuty do trzymania tego na kolanach, ale uważam, że to jest potężny sprzęt. W sensie iPad Pro to trochę, no już napisałem komuś na sieci,
że
porównywanie iPada Pro do Surface'a to są zupełnie inne rzeczy, bo to jest inny system operacyjny. To tak jakby ktoś porównywał tablet z Androidem do MacBooka Pro. Albo MacBooka Air. No bądźmy poważni. No te rzeczy
panowie,
leżą nawet.
Klawiatura kosztuje 650 zł. To jest...
Znaczy ja uważam ogólnie, że to nie jest tanie urządzenie.
Nie, nie jest.
Bo to jest komputer, to nie jest tablet, to jest już komputer, tak, z bardzo potężną mocą. Ja bym był w stanie wydać na ten sprzęt spokojnie nawet więcej niż na Maca.
Ale Daniel, wiesz, ale panowie, znaczy wszystko spoko, tylko że z drugiej strony mówi się, że Maki są takie drogie, tak? Ja rozumiem, że nie każdemu Maki muszą podchodzić, ale w cenie Surface'a 256 GB, tak, dysku. Nie wiem, tu możemy i piątkę wziąć, albo i siódemkę, nieważne. Mamy MacBooka Pro, więc tak trochę jednak bo ja jak tak patrzę na to,
Bartku,
to oczywiście
ale
fajne urządzenie,
to jest
ale...
urządzenie zupełnie nowego typu i nie do końca można je porównywać do zwykłych laptopów.
Tak, ale to nie jest urządzenie, które jest takie jak zwykły laptop. To nie chodzi o to, że jestem konserwatystą, ale chodzi o to, że właśnie to, co Daniel Sławek powiedział o kolanach, to, co chodzi, to na przykład jak jest z ceną, to, że trzeba dokupować klawiaturę, to, że ta klawiatura nie jest normalną klawiaturą, tylko jest jakąś tam okładką. Dobra, ona jest zrobiona na normalną klawiaturę, ale to dalej jest okładka. I to dalej jest tylko 12 cali.
Ale nie możemy zapominać, że to jest tablet. To nie jest komputer, tylko to jest tablet. Tablet z potężną mocą, z potężnymi możliwościami i nie wiem, po prostu to praca z tym urządzeniem jest w moim odczuciu na tyle przyjemna, żebym był w stanie zastąpić zwykłego laptopa właśnie tak, sprzętem tego typu.
Powiedzmy sobie jedną rzecz. Inną klasą sprzętu do innego użycia moim zdaniem jest MacBook Pro, a inną klasą sprzętu są sprzęty typu MacBook Air czy właśnie Surface Pro. Moim zdaniem to jest analogiczna klasa do samych siebie. I teraz, Bartku, ja się z tobą zgadzam, że Surface Pro, że to udowadnia, że sprzęty Apple nie są drogie. Ja powiedziałbym inaczej, są drogie, ale to są sprzęty premium. Podobnie ma się sprawa ze sprzętami Microsoftu, ale na przykład Samsunga, bo czy Della, no bo jak popatrzysz na Della XPS-a 13, to tani sprzęt nie jest. Już nie wspominając o ThinkPadzie X1 Carbon, który jest po prostu w kosmicznych cenach. I teraz, jeżeli weźmiemy tą klasę urządzenia, to wtedy musisz sobie zadać jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co? No bo ja to bym inaczej. No, musisz sobie
co w życiu chcesz
pytanie
robić i za coś to robić?
Tak, to robić, tak. Jakiego sprzętu potrzebujesz? Jeżeli potrzebujesz sprzętu, czyli 13-calowego, troszkę cięższego, bo MacBook Pro jest trochę cięższy niż Surface. Jeżeli jakby chcesz maksymalnie mobilnego sprzętu, który jest wydajny, ale nie aż tak bardzo, znaczy nie jest potworem, nie potrzebujesz tego do, wiesz, nie wiem, montażu wideo i tak dalej, to pewnie nawet na średnim poziomie montażu, znaczy tu myślę, że on sobie poradzi bez problemu, to kupujesz albo MacBooka Air, albo jakiś ultrabook z Windowsem, albo właśnie pojawia się na tym Surface. I Surface moim zdaniem zwycięża, jeśli chodzi o to, że jednocześnie jest tabletem, jednocześnie ma świetny rysik, który jest przypinany.
Zajebisty ekran. Ekran
zajebisty
jest
ekran, tak. I teraz najlepszy argument, którym chcę rzucić tu w Daniela. Mianowicie, wyobrażam sobie, Daniel, ciebie, że jak już będziesz na te studia czy coś tam wyjeżdżał, to zamiast kupować MacBooka Air, to właśnie postawisz na Surface'a Pro 4. Dlaczego? Dlatego, że ty uwielbiasz gadżety, które ładnie wyglądają, bo nazwijmy to po imieniu. Które
Jezu,
ładnie
jest
wyglądają,
piękne, ja go uwielbiam.
Ładnie wyglądają w kawiarni, nazwijmy to po imieniu.
No to ja wolę MacBooka Pro, sobie... przykro mi bardzo.
Zaczekaj, i szczerze, dużo lepiej wygląda dla mnie, bo MacBooki Air są już wszędzie, a po prostu Surface Pro 4 wygląda extraordinary i moim zdaniem to jest świetny sprzęt. Jeżeli szukacie dobrego sprzętu, a nie lubicie OS X-a, to spokojnie Surface Pro 4, który też doceniam, że w końcu wszedł do Polski w legalnej dystrybucji ze wsparciem Microsoft Polska, więc nie będzie problemów licencyjnych, jakichś, nie wiem, jakichś pierdół z gwarancją i tak dalej. I szczerze powiem, moim zdaniem on robi wielkie wrażenie. I nie ma co... I fajnie, fajnie, że jest taka alternatywa. I na przykład na tym spotkaniu ja nie oceniam tego sprzętu na 10 na 10 w moich oczach. Ja widzę jego wady. Mówię, ta podstawka ma swoje zalety i wady, no ale klawiatura ma swoje zalety, na przykład jej dotyk, jej feeling, a jednocześnie wady. Trochę dla mnie zbyt mocno się odbija, tak? Dla Daniela zaletą jest to, że jest przestrzeń między klawiszami. Dla mnie to jest wada, bo ja mam małe palce. Mniejsza klawiatura jest dla mnie lepsza o większych przyciskach. No ale to jest wszystko szczegóły. Natomiast w moim odczuciu jest to doskonały sprzęt. Doskonały sprzęt w swojej klasie. I jakbym ja dzisiaj wybierał tego typu sprzęt, to pewnie bym albo zainwestował w to, albo ostatnio Danielowi wysyłałem, bardzo mi się spodobał na poziomie tak zwanych MacBooków Air, czyli takich ultrabooków, wizualnie mi się podoba Active Book 9 od Samsunga. Mhm.
To jeszcze tak. Ale nie, Samsungi nie są dostępne w Europie.
No tak, 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 ale są dostępne, znaczy można je kupić, no jakby nie żyjemy w kraju, że tylko masz Polskę, tak? Więc to nie, ja już w ogóle bym się, jak teraz patrzyłem, że Piotrek na Twitterze, znaczy on ma ksywę Piotrek, nigdy nie pamiętam, jaki ma tam ten, kupił właśnie, czytałem, że Nexusa 6P 32 GB z Amazona włoskiego, no to w fajnej cenie w sumie. No to ja bym się zbytnio, ja się uważam, że nie ma co się ograniczać, tak? Byleby był dostępny w Europie, a jak nie w Europie, to zawsze może skończyć.
To Stany i lecimy z tematem. Tak.
Dokładnie, więc nie ma co się tam... Żyjemy, wiecie, globalna wioska, mamy wspólne powietrze zaśmiecone, więc nie ma co się przejmować. Tak czy owak, konferencja,
wspólne muszę powiedzieć...
Tak,
konferencja... Wspólny krakowski smog.
Tak, ale ja chcę powiedzieć wam jeszcze o jednej o Lumiach. Jeszcze chwilę. Dla mnie ten telefon wizualnie, to Bartku fajnie, nie wiem, czy byś miał okazję go wziąć. Jak będziesz miał okazję wziąć w rękę, to weź w ręce swoje i porównaj do swojego iPhone'a. Zrozumiesz jedną rzecz. Ten telefon jest zupełnie inny, bo jest całkowicie z tworzywa sztucznego i jest tak, jakby to określić, leciutki, jak atrapa telefonu. Nie wiem, czy Danielu miałeś to samo odczucie, ale ja...
Ja myślałem, że wziąłem w rękę jakiegoś budżetowca, szczególnie, że ten ekran jest bardzo, bardzo kiepskiej jakości.
Tak, jest kiepski.
Tak, ma bardzo wyblakłe kolory.
Aha, no tak czy owak, aparat robi ładny, wizualnie moim zdaniem to jest ładny telefon. Ja lubię takie telefony z tworzywa, co już wiele razy podkreślałem. Jest giganty, ta Lumia XL to jest w ogóle gigant wielkościowy, to jest w ogóle kosmos. Natomiast w trybie Continuum, to powiedzieć, że teraz chyba w promocji początkowo 950 XL chyba będzie od razu z tą przystawką za...
Tak.
Za 399 zł, która normalnie kosztuje, która pozwala rozszerzyć właśnie komputer, raczej pozwala rozszerzyć Lumia o tryb Continuum i potrafię znaleźć zastosowanie dla tego. Jak sobie pomyślę o biznesmenie takim, który chce mieć wszystko w jednym, Excel takim bardziej oldschoolowym, który sobie jedzie ten, nawet do byle telewizora podłączy sobie ten sprzęt.
Tak, do telewizora w hotelu.
Tak. Jest w tym jak najwięcej... Ja nie widziałem tej logiki, bo właśnie pytałem o to, ale co, monitor będziesz wozić? Ale jak koleś rzucił właśnie, że przecież można do telewizora w hotelu podłączyć, no to wygodnie, jak masz, wiesz, raczej, powiem wam tak, nie musi, jak jesteś absolutnie takiej szybkiej, nie wiem, jedziesz gdzieś w trasę, chociaż nie wiesz, że taki biznesmen nie znajdzie miejsca na, nie wiem, na MacBooka, czy jakiś tam inny sprzęt przenośny, tak, taki w miarę. No ale to jednak może być większa wygoda, że masz tylko telefon i w ogóle nie musisz brać ze sobą nic więcej. No i tą kosteczkę.
Tak, zgadzam się w 100%, że to jest niesamowita wygoda i nawet moim zdaniem jest to pewnego rodzaju kanibalizacja Surface'a.
O, nie, nie, nie.
Ja to tak odbieram.
Tak to odbierasz, bo nie korzystałeś. Znaczy to brzmi fajnie, ale to ma bardzo mało możliwości i funkcji. To nie jest pełny Windows. To nie...
No, znaczy to jest pełny. Znaczy, no, nie zainstaluję żadnych tych aplikacji X32.
Linuxa.
Tak, tylko tam nawet te uniwersalne aplikacje jeszcze nie do końca działają. Tam działały tylko aplikacje z Microsoftu.
Czy Danielu widziałeś, Todoist nadchodzi w wersji Universal App.
Tak, wiem, mam go na Windowsie zainstalowanego, tylko nie chce mi się odpalić, nie widzieć czemu.
Ale nie, ta nowa wersja będzie wchodzić w wersję.
No wiem, wiem.
Już masz tą beta? No, ja jeszcze nie ściągnąłem jej.
Nie dostałeś maila od Todoista?
Dostałem, ale...
No.
No tak, jeszcze nie zainstalowałem. Ale głupi ja. Ja mogłem nie zainstalować Todoista. No wiecie co?
No ja nie wiem.
I malaria. Rack content, tak, dokładnie. Nie no, spoko. No, generalnie sprzęt Microsoftu widać, że trzymają poziom. Ja tak tylko jeszcze dwa zdania od ciebie powiem, że ale proszę was, zmieńcie tego konferencjera, naprawdę.
O Jezu. To był Urbański, tak?
Tak.
O Jezu. Nie.
To było ciężkie przeżycie. Ale szacun za Lily Hates Roses. Naprawdę szacun. Mhm. Bardzo miło było, bardzo ładnie zrobione, w klubie fajnym, więc dało radę.
Było bardzo fajnie.
Tak, tak. Nawet transmitowaliśmy to na Periskopie.
Właśnie.
Nie A być może będziemy mieli dla was niedługo małą niespodzianeczkę związaną z tym.
No tak, tak, tak. Koniecznie śledźcie naszego Face'a, Twittera, bo tutaj coś się pojawi w tygodniu.
Tak, dokładnie. Dobra, panowie, to chyba tyle o konferencji. Czekam, myślę, czy... jeszcze na koniec pytanie do Bartka. Ponieważ pokazano jeszcze trzecią Lumię, która to jest to Lumią 550, taki budżetowiec w nowej wersji. Bartek, zgadnij, jaka jest jego cena w Polsce?
Lumia 550.
Lol. Nie złapał chyba kontentu.
Bartku, poczekaj.
550. Tak? Ile kosztuje Lumia 550?
Sławka trochę ścięło, ale cena tej Lumii to jest właśnie 550 zł, czy tam 549 bez złotówki.
Nie, właśnie 549.
No. O, już cię odcięło właśnie.
No, odcięło mnie i przycięło. Dokładnie. Ale Bartka za to nie słyszę teraz.
Bo Bartek...
Okej.
Okay. Bo Bartek, wiesz, on nie miał przez tą cenę.
Nie, no bo tak...
Znaczy to jest w ogóle nie, bo ja się naśmiewam z tego, że Luma 550 nie może kosztować 550, tylko zrobili 549.
Bo żyjemy w Polsce.
Tak, nie rozumiem.
Ale to chyba nawet nie chodzi o Polskę, tylko to chodzi o to takie ślepe przekonanie, że jak jest dziewiątka, to ludziom wydaje się, że jest mniej. A w tym przypadku to nikomu się kuźwa nie wydaje.
Daniel, jak konfa? Polcaster 2015.
O, no bo to, bo byliśmy w tym tygodniu aż na dwóch konferencjach. Jej! Kurde, pierwsze konferencje Shufflecast już od razu na dwie. No to super. To tak, Polcaster, czyli pierwsza polska konferencja podcasterów, ludzi tworzących, słuchających podcasty i tak dalej. Odbyła się oczywiście w Warszawie.
Oczywiście.
W centrum biznesowym Ogrodowa 58, które swoją drogą jest bardzo blisko miejsca Chwila, więc bardzo...
O Jezus, czekałem, czy to powiesz.
Bardzo podobała mi się ta lokalizacja. No i tak, byliśmy tam jako oficjalni goście, co swoją drogą widzieliście na fejsie, tam wrzucaliśmy, że na ulotce było nasze logo i w ogóle. Co ciekawe, na banerach, które też tam były na konferencji, też było nasze logo. Więc był fame.
Fame.
No wiadomo.
Jak tak, no wiadomo. Daniel, bo ty byłeś oficjalnym przedstawicielem, jako że jesteś naszym rzecznikiem prasowym.
Daniel nie jest rzecznikiem prasowym. Daniel jest naszym wszystkim.
Daniel Marcin Sokołowski.
Tak, dokładnie. Naszą gwiazdą, gwiazdeczką po prostu, gwiazdunią i w ogóle wszystkim.
Cukiereczkiem naszym.
Gwiazdeczką.
Gwiazdeczką, tak. Ponczusiem. Dobra, no to nasz Ponczusiu, jak było w ogóle? Powiedz nam to.
Ogólnie sama konferencja była okej, okay, to znaczy trochę mnie dziwi, że przez 10 lat tworzenia podcastów w Polsce tam zebrało się tylko 140 osób i to trochę pokazuje, że podcasty w Polsce nadal nie są tak popularne i trochę trzeba powalczyć o to, żeby popularne się stały. Ale to zaraz do tego przejdziemy. A poza tym ja też byłem uczestnikiem jednego z paneli i tam wypowiadałem się na temat ludzi, którzy słuchają podcastów. Jakoś w tygodniu pewnie wrzucimy na Facebooka wideo, jeżeli już ono się pojawi, to tam właśnie będę ja sobie tam opowiadał na temat ludzi, którzy słuchają podcastów. No i tam głównie mówiłem...
Będą też inni ludzie, ale Daniel będzie.
No właśnie, właśnie. Znaczy ja tam byłem... Ja tam byłem jako przedstawiciel ludzi, którzy jakby dopiero wchodzą w tworzenie podcastów i jak to wygląda od naszej perspektywy. I właśnie tam mówiłem głównie o prowadzeniu komunikacji. Akurat w naszym przypadku to bardzo mocno ciśniemy w social media. O tym, jak zbieramy statystyki, w jaki sposób nawiązujemy kontakt ze słuchaczami, jakie ma to dla nas znaczenie i tak dalej, i tak dalej.
A ma to dla nas duże znaczenie.
No, jak największe. Dlatego ja mówiłem, że bardzo dużą uwagę przykładamy do tego, co pojawia się u nas w social mediach, co wy do nas piszecie, jakie tematy nam proponujecie i to, jak się angażujecie w tworzenie podcastu, bo to jest super i z ogromną przyjemnością właśnie o tym mówiłem na panelu. No, i teraz ja bym chciał w kontekście tej konferencji powiedzieć o tym, jak wyglądają podcasty w Polsce i nie wiem, jakie są wasze refleksje na ten temat, a potem możemy powiedzieć o tym, co można by tu poprawić. Oczywiście, wiecie, najlepszy podcast, wiecie jaki jest.
To wiadomo. Shufflecast.
Jak?
Shufflecast.
Nie znam.
No, bo zacięło cię. Dobra, Sławek, co ty myślisz, co myślisz o podcastach w Polsce?
No więc, tak, podcasty w Polsce do niedawna ssały i były robione w bardzo hermetyczny sposób. Tak bardzo.
A tu nagle w kwietniu pojawiło się Shufflecast.
Nie tylko. Warto powiedzieć, że takie podcasty jak Yes Was, czy właśnie Michała Szafrańskiego o oszczędzaniu pieniędzy, nie pamiętam, w SOD, nie pamiętam, jest skrót tam, dopiero one zaczęły otwierać pewne rzeczy. Do tego pojawienie się aplikacji, które pozwalają, no już pomijam iTunes, ale aplikacji, które pozwalają streamować oraz na Androida i tak dalej. Może pewnie nawet jakaś jest na Windows Phone.
Jest Pocket Casts.
O, dziękuję. Pewnie skorzystałeś z aplikacji App Comparison.
Nie, ale wspomniałem o tym, że Pocket Casts mi nie wyświetliło. Nie słuchasz mnie, Sławek.
Nie, ja cię słucham oczywiście, tylko po prostu czasami cię, znaczy nie, ja cię słyszę, ale cię czasami nie słucham. Nie, no nabijam się oczywiście.
Patrzysz, ale cię widzisz.
No właśnie. Tak czy owak, słyszycie mnie w ogóle?
Tak.
Dobrze. Moje zdanie jest takie, to jest trochę jak ze światem gier planszowych w Polsce. Bardzo długo było pewne postrzeganie, zresztą podcasty to właściwie nie istnieją w pewnej świadomości ludzkiej i to jest problem. Młodzi ludzie nie słuchają, nawet technologicznie nie słuchają podcastów, bo nie było do niedawna żadnych porządnych podcastów. To były bardzo specjalistyczne treści. Od niedawna właśnie dzięki, mówię, Jesłosowi, czyli Pawłowi Orzechowi, Wojtkowi Wimanowi, tak samo dzięki właśnie takim bardziej ludzkim podcastom. Tutaj też, mimo że może nie jestem wielkim fanem tego podcastu, ale fajnie, że znani polscy youtuberzy i blogerzy tacy jak Paweł Łopydo, tak, i Zwierz Kulturalny, tak, nie pamiętam jak się ta dziewczyna nazywa dokładnie.
Kasia chyba.
Tak, zaczęli tworzyć
Kasia Czajka,
też swoje...
Katarzyna Czajka.
Tak, Kasia Czajka, zaczęli tworzyć swoje podcasty i powiem wam szczerze, od takiego roku zauważyłem wybuch tego tematu. Zresztą na fali tego tak naprawdę uważam, że nasz podcast powstał i chciałbym, żeby nasz podcast wyznaczał pewne nowe trendy, dlatego że fajnie, tak jak Danielu wspomniałeś chyba przed odcinkiem, że co by nie powiedzieć, to my staramy się uderzać bardzo szeroko, nie tylko zamykać się na dział, jakby na użytkowników, chodzi o dostęp. Nie tylko patrzeć na to, no tak, nie wiem, tak jak są te podcasty Apple'owe i one tak naprawdę często do niedawna były dostępne tylko i wyłącznie w iTunesie, tak? Nie powinno tak być. Dostęp powinien być jak najbardziej szeroki i warto się tym chwalić, bo podcasty to są świetne treści. Ja przypomnę, że podcast to wygodna metoda spędzania wolnego czasu, tak? Dobra audycja radiowa, kiedyś to tak bym nazwał po prostu, bo od tego tak naprawdę wywodzą się. To jest fajny, a metoda na przykład spędzenia czasu przy gotowaniu, kiedy masz, wiesz, zajęte ręce, ale masz otwarte uszy.
Tak, ja właśnie o tym wspominałem też na panelu, że to jest świetna alternatywa dla artykułów czy dla właśnie wideo, bo jesteśmy w stanie robić jakby dwie rzeczy naraz, w sensie na przykład, nie wiem, jeździć sobie rowerem i słuchać podcastu, a jednocześnie nadal zgłębiamy jakąś treść, dowiadujemy się czegoś, uczymy się na jakiś temat i to właśnie to jest świetne w podcastach. I to jest coś, czego nie oferuje żadne inne źródło przekazu. I dlatego też myślę, że zarówno nasz podcast, jak i te podcasty, które teraz wyszły na świat, w końcu jakby otwierają ten hermetyczny, tak jak tu ująłeś, Sławku, i tak jak...
Podcasty muszą być dla ludzi. Do niedawna podcasty nie były dla ludzi, powoli zaczęły być dla ludzi Także zagraniczne podcasty są tutaj pewnym wzorcem, nie wiem. I zależnie od tematyki, patrząc po katalogach, możesz znaleźć te podcasty, które są tak naprawdę dziennymi wiadomościami swoistymi. To jest super. Są podcasty tak jak nasze tygodniowe, które jakby podsumowują pewne rzeczy. Jeżeli jesteś... W końcu zaczęło być to dla normalnych ludzi, moim zdaniem, i to jest super. Do tego rozwój streamingu, dostępności aplikacji Androida i iOS-a też. A też Windows Phone pewnie, chociaż nie sądzę, to są moim zdaniem najmniej świadomi użytkownicy. Pozwala powoli mieć nadzieję, że podcasty staną się, powiedziałbym, silnym medium.
To znaczy, wiecie co? Uzupełniającym
radio, tak naprawdę, dobre jakościowo.
Największy boom, znaczy drugi boom, bo pierwszym boomem to był oczywiście iTunes, będzie wejście w Spotify w rynek podcastów.
No i jeszcze potem to będzie Google Play Music.
Tak, ale to będzie początkowo tylko w Stanach. A ja sądzę, że jeżeli Spotify w końcu uruchomi tę swoją usługę podcastową, to podcasty wejdą na zupełnie inny poziom i będą może nie równie popularne co jakieś kanały na YouTubie, ale na pewno będą zyskiwały bardzo podobne zaangażowanie.
Tak, ja kończąc tylko powiem, jak bardzo się z tobą zgadzam, bo to jest też kwestia punktu wejścia i cały czas ten punkt wejścia jest troszkę utrudniony. Ja na przykład mam to na przykładzie tego, że jest taki polski podcast, od niedawna powstał, Hattrick.pl, który uwielbiam, jest prowadzony przez dziennikarzy sportowych, ale oni to robią całkiem średnio, a najgorsze jest to, że jest dostępny z SoundClouda tylko, a aplikacja SoundClouda wcale nie jest dobra, utrudnia moim zdaniem słuchanie podcastów. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, natomiast to, że podcasty są porozrzucane po różnych miejscach, to jest właśnie brak unifikacji, niestety jedynie iTunes tutaj daje radę, to trzeba oddać, jest dużym problemem. To utrudnia punkt wejścia. To mi się kojarzy trochę jak kody QR, że one nigdy nie będą popularne, póki aplikacje natywne aparatów nie będą wspierać ich po prostu.
Tak, tak, dokładnie.
I jak Spotify będzie natywnie wspierać podcasty, to wtedy, moim zdaniem, zgadzam się, Danielu, to jeszcze będzie wybuch, a my musimy być wtedy na to gotowi i mieć już wtedy super zajebisty content.
No, a my dalej będziemy działać, tworzyć.
Znaczy, to bym teraz wtrącił. Ogólnie myślę, że to jest tak, że z podcastami właśnie bardzo podoba mi się forma, w jakiej są podcasty, i w sumie to nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, to nie żadna tam zasługa, ale jakby ja od w ubiegłym roku bardzo, i ja już pod koniec ubiegłego roku bardzo już chciałem tam robić podcasty, jak myśmy z Danielem zaczęli pisać. To ja już miałem jakieś tam małe...
My się poznaliśmy w styczniu jakoś.
No dobra, to tam jest prawie koniec roku. No dobra, na początku roku w każdym razie miałem na to ciśnienie. A obecnie to jest tak, że popularyzacja podcastów moim zdaniem jeszcze nie wystąpiła. I jeszcze jest duża luka, którą można spokojnie wypełnić. I
właśnie po to jest fajnie Spotify.
Ale znaczy, ja nie mówię o jakby. Nie mówię o obniżeniu progów wejścia, tylko mówię o ogromnej tematyce, która jeszcze jest niewykorzystana. Która jest jeszcze niewykorzystana i która, na przykład, tak jak w Stanach mamy taki podcast ATP się nazywa, nie pamiętam, co ten skrót oznacza. To w
o
Polsce.
Tenisie?
Przykład... nie o penisie, ale w każdym razie. Jeszcze jest bardzo dużo jest jeszcze miejsca na tym polu i to chyba sprawia, że my jako podcasterzy jeszcze nie jesteśmy tak bardzo zamkniętą grupą. To znaczy, podcast w tym momencie może zacząć nagrywać każdy i z tego sobie należy zdawać sprawę, że oczywiście nagrywanie przez lata to jest już kawał roboty, ale żeby zacząć nagrywać podcast, może zacząć to robić w tym momencie każdy i każdy na tym polu może coś osiągnąć, bo to nie jest tak jak w blogosferze albo, nie wiem, na YouTubie, gdzie na jednego YouTubera, który osiągnął sukces, przypada tam 300, którzy dłubią, ale nie potrafią. Tylko w podcastach jest tak, że zazwyczaj, jeżeli robisz podcasty, nagrywasz je regularnie i przykładasz się do tego, co robisz, to po prostu rosną ci wyświetlenia, czy tam pobrania z serwera, rośnie ci liczba fanów na fejsie i po prostu ludzie cię słuchają. I takie jest moje zdanie. Ja uważam w ogóle, że... Ja uważam, że jak najwięcej osób powinno nagrywać podcasty. Gdybym mógł nagrywać drugi podcast o muzyce, to z chęcią to robił.
Jestem bardzo zadowolony, że mamy tak liczne grono słuchaczy, bo wbrew pozorom tego, co mamy, co nam się tam wyświetla na Facebooku, na Twitterze, to słucha nas co tydzień ponad 500 osób i Nie wiem, mnie to na przykład mega motywuje, bo może to nie jest tak dużo porównując jakby do tego, co jest na YouTubie, czy na jakichś stronach.
Drodzy słuchacze, jak słyszeliście Daniela, tworzymy to dla was.
Właśnie i cieszę się bardzo, że mamy to grono odbiorców i kurde, to tak motywuje dalej do tworzenia. Jakby też do tworzenia tego trochę w inny sposób, właśnie taki bardziej otwarty, zupełnie niezamknięty tylko na to grono stricte związane z podcastami. U nas podcast jest podstawą tego wszystkiego, co tworzymy, fakt. Wokół tego budujemy bardzo dużo rzeczy, które jakby mają być pomocą przy dotarciu do nas i przy odbieraniu tego, co mamy do przekazania.
No dobra. Coś jeszcze?
Kochamy was.
Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jedyne, co mi się tak trochę... Bo moim zdaniem Polacy tak... naprawdę, i to nie chodzi o to, że Polacy są gorszym jakimś narodem, tylko chodzi o to, że w Polsce tak jeszcze nie do końca dobrze odbieramy to, czym są podcasty. I niektórzy...
W ogóle ludzie nie wiedzą, co to jest podcast. Jak ja mówię znajomym, że nagrywam podcast, to...
Tak,
co?
Ja też mam ten problem.
Co nagrywasz?
Tak, ale jakby chodzi o to, że też jakby jest trochę błędne zrozumienie, bo podcast to nie jest jakieś tam miejsce, gdzie sobie rozmawiamy, jakby to powiedzieć...
To nie jest
radio RMF FM, gdzie jest 3 minuty rozmowy i 30 sekund reklam. Tak, to tutaj to nie jest jakieś tam... oczywiście my sobie porozmawiamy i to jest nasze subiektywne zdanie, ale to nie jest jakieś rzewne biadolenie jakby mijające się z reklamami, tak? Czy tam jak to się... Nie wiem, jak to się nazywa. Jak to określić, tak? Tutaj nie ma reklam, nie ma tego takiego januszowego podejścia do tematu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi po prostu o coś takiego, że jakby jak pomyślę sobie o tym, jak niektórzy próbowali robić podcasty i zazwyczaj to nie wychodziło, to po prostu wynikało to z tego, że było to takie jakieś takie, wiecie, nie z własnej woli rozmowa i w ogóle, tylko było to jakieś takie wzorowanie się i myślę właśnie, że dobry podcast to jest ten podcast, który się nie wzoruje. Niezależnie od tego, czy jest to podcast, który ma jakąś tam naprawdę bardzo taką charakterystyczną markę, tak, że na przykład jest to jakieś tam charakterystyczne poczucie humoru, tak jak na przykład w Zwierz versus Zombie, czy jest to charakterystyczny sposób prowadzenia, tak jak w Wiesłosie. Chodzi po prostu o to, żeby to wynikało z samych prowadzących jakby.
Ale może... jesteśmy po prostu zajebiści, tak?
Tak.
Nie wiem, czy my jesteśmy zajebiści, ale...
Jak to nie?
Znaczy ja uważam, że jesteśmy, ale nie chodziło o to, żeby sobie teraz, wiecie, nawzajem się tutaj... nawzajem sobie ego pompować, tylko chodziło po prostu o coś takiego, że tak jak patrzę na rynek podcastów, a dzisiaj ten temat się pojawił, to myślę, że sukcesu nie osiągają ci, którzy próbują tutaj jakoś grać w stylu będziemy się bawić w robienie forsy i w ogóle, tak? Tylko sukces osiągają ci, którzy po prostu robią to tak, jak myślą, że będą to robić, nie prowadzą, nie dopisują do tego jakiejś ideologii, jakiejś wiedzy, tak jak na przykład ma to miejsce w przypadku YouTube'a, że tam pewne rzeczy powinno się robić tak, a pewne tak. Tutaj nie ma czegoś takiego, tutaj wszystko jest po prostu autentyczne i to osoby autentyczne jednak w podcastach chyba osiągają największy sukces, no bo ładną mordą nie oczarujesz tutaj.
Mhm. No dobrze. Bartka chyba nam tu ścięło na koniec.
Nie ścięło, ja skończyłem wypowiedź.
Spoko.
Okej. Dobra, bo chyba jakoś ten... Panowie, ja tutaj zmieniłem troszkę plan.
Właśnie, a ja bym wspomniał jednak. Bo to...
No możemy wspomnieć, ale ja chciałbym, żebyśmy przenieśli... No dobrze, dobra, niech ci będzie. No.
Jej!
Dobrze, powiemy jeszcze jednej rzeczy na koniec, ale tak już w miarę krótko. Chodzi nam o to, że jak wiecie, jesteśmy maniakami analogu, poza maniakami technologii. I Adobe wspólnie z Moleskinem zrobiło kolejną drogę do tego, aby uprościć dodawanie elementów cyfrowych, nie wiem, rysunków i tak dalej do chmury Creative Cloud. No i cóż, w 2016 roku pojawi się w marcu między innymi Notes taki miękki, który będzie służył właśnie do dodawania. Szczerze mówiąc, to jest dla mnie lepsze niż iPad Pro, bez urazy.
Tak.
Dla grafików. Duży Notes Plain by Moleskin. Generalnie będą wspierać teraz w bardzo mocny sposób dzięki specjalnym tam markerom w narożnikach i tak dalej chmurę, Chmurek Creative Cloud, mianowicie będziecie sobie robić rysunek w Moleskinie swoim, później skanować to specjalną aplikacją Creative Cloud, ona będzie to przekładać dalej na wektory i już będziecie mieli gotowy rysunek do edycji wstępnej. Tak to mniej więcej będzie wyglądać, ale tego typu rozwiązania już się pojawiały razem z Evernote'em.
Tak.
Czy firma konkurencyjna Loisturm 1917
we współpracy z White Lines.
We współpracy z White Lines, tak. Tworzy notes White Lines, tak.
White Lines Link. Znaczy ta technologia się nazywa White Lines Link. Ale tak, bo...
Daniel trochę to testuje, więc możesz trochę opowiedzieć.
Tak, znaczy tak, bo jeszcze wcześniej od Moleskina były notatniki tworzone we współpracy z Evernote'em, które moim zdaniem trochę są ograniczone, jakby jeżeli chodzi o te możliwości, i dużo bardziej mi się podoba jakby ta idea połączenia z Creative Cloud, ale dużo bardziej podoba mi się idea właśnie, którą przedstawił światu Loisturm 1917 we współpracy z White Lines Link, znaczy z White Lines, bo Link to jest technologia. To znaczy, te notatniki w zasadzie niczym się nie różnią od zwykłych Loisturmów. Mają trochę inną fakturę papieru, jest taki bardziej szorstki w porównaniu do tego, z czego korzystam na co dzień. I te kartki są takie szaro-białe, dzięki czemu to, co zeskanujemy, znaczy, jeśli skanujemy kartkę, to jakby kopiuje się nam tylko to, co zapisaliśmy, nie zapisuje się nam nic innego. I co mi się mega podoba, znaczy omijając fakt, że to są Loisturmy i Loisturmy mają masę takich plusów, jak na przykład naklejki do archiwizacji notatników.
Czy perforowane kartki.
Tak, perforowane kartki na końcu, tam jest chyba 10-20 kartek na końcu, dzięki czemu możemy sobie wyrywać te kartki, czego nie ma w Moleskinach, a co jest cholernie przydatne. To możemy na przykład jeszcze zaznaczyć sobie bezpośrednio na kartce, w jaki sposób chcemy udostępnić kartkę, którą będziemy skanować. Na przykład mogę sobie zaznaczyć e-mail, mogę sobie zaznaczyć Evernote'a, albo mogę sobie zaznaczyć Dropboxa.
Ale są tu jakieś okienka, czy jak to, jak to dokładnie wygląda?
Tak, są takie okienka, które po prostu zaznaczasz X-em. I oczywiście też masz markery w rogach, które pomagają aplikacji skanować notes. Tylko właśnie aplikacja. Wersja na...
Danielu, raczej Bartku, wklejam ci specjalnie z dedykacją dla ciebie do Asany link do aplikacji White Lines Link na Androida, jest też chyba na iOS, żebyś zobaczył, o co chodzi, bo chyba nie tak. Masz raczej.
Z chęcią zobaczę.
Tylko właśnie z tą aplikacją jest taki problem, że wersja na Androida od 1,5 roku nie była aktualizowana. Wygląda tragicznie. Ja nad sposobem edycji kategorii, które są domyślnie w aplikacji, siedziałem 30 minut. I to jest tak źle, tak nieintuicyjna, tak źle przemyślana, tak nieintuicyjna aplikacja, że ona jest według mnie największym problemem. Ale jeżeli już się jakoś ogarnie te aplikacje i nie będzie się na nim zwracał tak dużej uwagi przy tym skanowaniu, to ona jest takim brzydkim dzieckiem, które jednak dobrze wykonuje swoją robotę. Jestem, nie wiem, jeszcze muszę pomyśleć nad tym, jak ja chcę wykorzystać mój notatnik, który swoją drogą dostałem od dystrybutora Loisturma w Polsce, czyli od Latarnia Mola. U mnie na blogu w przyszłym tygodniu powinno być trochę więcej na ten temat. To właśnie muszę znaleźć...
To a propos w temacie tego, co Bartek mówił, że u nas nie ma reklamy.
No, oj tam.
No to jest reklama na blogu, ale nie, przepraszam, to w ogóle nie chodzi o to, że reklamy w podcastach są złe, tylko chodzi o to, że podcastów nie robi się po to, żeby robić w nich reklamy.
Ale ty chłopcze wyluzuj, ja sobie żartuję.
Właśnie.
Ale żeby nie było nieścisłości.
Tak, no bo nie wiem, dla mnie to jest świetne narzędzie właśnie dla ludzi, którzy zajmują się szkicowaniem, którzy robią jakieś rysunki, które chcieliby mieć błyskawicznie na komputerze. I to jest mega zajebista alternatywa do iPada Pro. I tańsza. Ale nie wiem, ile te notatniki kosztują?
No troszkę pieniędzy kosztują, zależy od czego. Czy chcesz korzystać z Moleskina, czy chcesz korzystać z Loisturma, od 50 do 100 zł. Zależnie od wielkości, nawet
ale,
więcej.
Ale są dużo, dużo tańsze niż iPad Pro.
Znaczy ja od razu powiem od siebie, że jedno z najlepszych zastosowań, jak już rozmawiamy o temacie, ty Danielu wiesz, że ja korzystam z takiej aplikacji CamScanner. Tak. Kramp-Kraler to jest absolutny, wykorzystując razem z Louis Sturmem, z Moleskinem, czy ze zwykłymi notesami białymi i tak dalej, ale też mogą być kratkowane. Jest to najlepsza moim zdaniem aplikacja skanująca. Jest warta swojej ceny. Teraz widzę, że jest jakaś wow, ja już mam dawno kupione, ale widzę właśnie, że jest w przecenie z $5 na $2 for a limited time, więc radzę kupić. A, naprawdę.
O czym mówisz?
O Cam Scanner wersja License Pro, która odblokowuje nie masz reklam i tak dalej. I teraz.
No tak, kontynuuj.
I jak ona działa? Generalnie Cam Scanner działa w ten sposób, że bierzecie sobie, instalujecie aplikację. Działa podobnie, jest też aplikacja chyba od Evernote, ale tylko dla iOS-a.
Nie, ja właśnie chcę o tym zaraz powiedzieć, bo ja korzystam ze skanera w Evernote i go kocham i zaraz chcę o tym powiedzieć.
Znaczy, ja tylko powiem tyle. Cam Scanner pozwala wam natychmiast zeskanować stronę, którą macie, nie wiem, jakąś kartkę, następnie ładnie ją przyciąć, proponuje przycięcia, następnie dopasowuje ją do, jakby usuwa całe śmieci, tak? Czyli wyciąga tekst, usuwa kratkę, na przykład dostawia sam czysty rysunek. Następnie ma także zaimplementowany OCR, to też warto powiedzieć, chociaż akurat tutaj ważniejsza jest inna funkcja, mianowicie zapisuje wam wiele kartek, możecie wiele jakby stworzyć dokument multi lub jednoczęściowy, wyeksportować to do JPG-ów lub PDF-a i wysłać sobie do dowolnej aplikacji, ponieważ wiem, że w Androidzie nie ma problemu z udostępnianiem, nie wiem, do Evernote'a, do OneNote'a, do co tam sobie chcecie, do Keepa, do Todoista, jeśli używacie, wysłać jako e-mail, whatever, to nie ma większego znaczenia, zapisać na dysku. Aplikacja jest genialna, bo to, co ma robić, robi świetnie. Jej design jest bardzo porządny, jest to material design, więc tak, jest to material, czekajcie, spojrzę. No dobra, powiedzmy, że jest to material, to odrobinę przesadziłem. Ale brzydka nie jest, no to zostawiam Danielowi do oceny. Natomiast Cam Scanner jest warta swojej ceny i warta użycia. U mnie jest na ekranie głównym, ponieważ nieraz zdarzało mi się korzystać, podam wam prosty case. W życiu zeskanowałem już dwie książki kucharskie z przepisami, zapisując to do Evernote'a i sobie to chwalę. Tak? Jest to mega zastosowanie, robi się to szybko, sprawnie. Co ciekawe, można na przykład zrobić 20 zdjęć różnych kartek. Wiecie, o co chodzi? Obracam, robię zdjęcie. Szczególnie w Samsungu Galaxy S6 przy jego aparacie to nie ma z tym problemów. Na koniec zapisujecie, on to wszystko hurtem poprawia i macie gotowy dokument. To jest lepsze niż, to jest dużo, Boże, jak macie książkę, to możecie ją sobie tak zeskanować w ciągu, myślę, 5 minut.
To znaczy, ja tak, ja nie korzystam z żadnej...
Ja do skanowania mogę tylko od ciebie dodać, że wolę używać jednak Evernote'a.
Czego? Bo no przerwało właśnie. Cię.
Mówię, że ja do skanowania wolę jednak używać Evernote'a po prostu.
O, ja właśnie chcę o tym powiedzieć, bo... To znaczy tak, ja nie używam... Znaczy, ja nie potrzebuję takiego skanera, który będzie mi tworzył jakieś tam pliki PDF i tak dalej, no bo nie, ja po prostu nie, rzadko kiedy korzystam z takich dokumentów i do moich potrzeb właśnie wystarcza mi to, co oferuje Evernote, bo Evernote również bardzo fajnie obrabia te zdjęcia, też świetnie podbija kontrast i tak dalej. I taki po prostu plik w JPEG-u mi zdecydowanie wystarcza tam do wysłania mailem czy coś. Plus, Evernote ma jeszcze taką opcję, która się nazywa tam Post-in, która służy do... jest taka firma tworząca takie kolorowe karteczki, wiecie,
post-it,
to takie... Tak,
Post-it.
Co ciekawe, ja myślałem, że to wymaga jakichś tam specjalnych kartek i tak dalej, a wziąłem takie karteczki, które tam kupiłem w Empiku chyba za 8 zł, czy coś takiego. Jakieś no-name'y kompletnie. Działa spoko, więc... Mogę sobie skanować te takie karteczki. I to jest fajne.
Znaczy... Może małe wyjaśnienie, że jednak jako użytkownik zarówno używam Evernote'a i Cam Scannera. Po użyciu Cam Scannera, precyzji jego i przycinania i tak dalej, no sorry, jednak...
Znaczy to
No nie, po prostu wiem o czym mówisz, używam Evernote'a, ale jak robię na przykład 30 zdjęć Evernote'em, na przykład
tak,
na konfie, kiedy
tak,
robię
tak.
Te zdjęcia przykładowo z ekranu, bo ktoś slajdy pokazuje i chce sobie dane zapisać, kamera, tam używasz, opowiem ci tak, kamera w Evernote nie jest aż tak dobra do skanów. Do tego szczególnie do skanów, jeszcze jeżeli robisz skan ze ściany, to już nie, w ogóle to się zaczyna, przestaje być śmieszne wtedy. I ja bardzo cenię Evernote'a, co będę ukrywał, w końcu go używam na co dzień. Natomiast jednak wolę używać zewnętrznej aplikacji do skanowania, ponieważ ona jest dla mnie niezawodna pod tym względem. No ale to już jakby jest kwestia, ten, mogę powiedzieć, że jest lepsza, ale, to nie, ale myślę, że do podstawowych zastosowań to, co mówisz, Danielu, jest wystarczające.
Co ciekawe, właśnie dostałem maila od Evernote'a dotyczącego pracy i workflow bez użycia papieru.
O, to jest w ogóle... Znaczy ja uważam, że dobry Notes plus dobry plus Evernote plus jakiś tam ten i iPad Pro ci nie jest potrzebny do niczego. Zawsze będę uważał, że Notes dobry to jest... No nie, 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 nie przekonacie mnie nigdy do...
Znaczy na razie jeszcze po prostu nie ma takiej technologii, żeby zastąpić pisanie odręczne na papierze pisaniem odręcznym na tablecie. No i tyle.
Nie, no nawet iPad Pro, nawet Surface, ten, to jest inne doznanie pisanie ręczne niż pisanie... Zresztą tutaj Daniel napisał też ostatnio tekst o pisaniu tekstów w formie papierowej.
Wait, what?
To jest zupełnie... Jak no, to? Nie napisałeś tekstu o otaczaniu technologią i tak dalej?
A, tak, tak.
A, to ja mam lepiej znać twojego bloga niż ty sam. Ogarnij się.
Jezu, jak się ten tekst nazywał?
Ogarnij się. Bartek, coś do dodania?
Wychowany wśród ekranów.
A, właśnie. No, urodzony wśród ekranów.
Tak, tańczący z wilkami, tańczący z ekranami powinno być.
W sumie no. Można podlinkować.
Ale jeden z przyszłych odcinków będę chciał poświęcić na tematy notesowo. Zresztą Daniel o tym wiesz, Bartek, już się właśnie dowiadujesz. Piórowe, kaligrafia się pojawi, kwestia czcionek, fontów i tak dalej. To co, będziemy próbować kogoś zaprosić, może Łukasza Dziedzica. Jak się nie uda, to znajdzie się ktoś inny.
Będzie bardzo analogowo, więc... Nie tylko technologia u nas.
Ja myślałem, że pójdziemy bardziej w kierunku paper free.
Ale
paperless.
Paperless, właśnie.
No to jeden tam pies to. Paperless.
Paperless, jeden pies, dokładnie.
dzisiaj mamy dużo tytułów możliwych.
Moglibyśmy zbudować z tego hip-hopową piosenkę.
Wiem.
Musimy kiedyś taką nagrać, tak jak modni ten, zawsze youtuberzy nagrywali, to my podcasterzy nagramy kawałek, wiecie, hip-hopowy, nie? Promo, yo, ziom.
Yo, no. Shufflecast. No. Shufflecast. D. Marcinkowski, Rogacewicz, Roca.
Agata.
tak, ale o Agacie śpiewał Westbam, kiedy wy jeszcze na kupę mówiliście pupu, więc wiecie. Więc co wy wiecie? Dobra, panowie, Bartek, czy ty coś chcesz dodać w temacie skanerów? Bo coś tam ci przerwaliśmy, zagadaliśmy cię jak zwykle.
Ja korzystam tylko ze skanera Evernote'a, który jest po prostu spoko, jest bezpłatny i jest spoko. Działa bardzo dobrze, jeszcze się na nim nie zagadłem.
Pamiętaj, że ty na iOS-ie masz jeszcze tą ich aplikację do skanowania, dedykowaną.
A wy nie macie?
Bartek?
Bartek oniemiał z wrażenia.
A wy nie macie?
Nie, jest tylko na iOS-a.
Jest, Google Drive ma. Skaner.
A, no to, bo no, ja mam. Ja no wiecie, mam. Ja mam.
To wiesz co, to weź ją przetestuj. I z chęcią o to porozmawiam.
Ale
to znaczy,
tu nie ma co testować, jest po prostu fajne. Ja ją testuję codziennie.
A, okej. Okay. No i super.
Więc jest git.
Kończmy, panowie, bo jest już godzina minęła. Wiecie, jakie mamy zasady co do czasu.
Wiadomo.
Właśnie.
Dokładnie.
Dobra. Więc zaglądajcie koniecznie na naszego Facebooka. facebook.com/shufflecast.pl bardzo ważne, bo jakiś turecki podcast próbuje nas... Nie damy się.
Zepniemy ich do podziemia.
Tak, dokładnie. Anonimus na nich naślemy i skończy się.
Albo my,
tak?
Albo oni.
Tak, dokładnie. Więc facebook.com/shufflecast.pl oraz twitter.com/shufflecast.pl koniecznie dawajcie nam subskrypcję, żebyście wiedzieli też wy o kolejnych nowych odcinkach.
No i feedback, podsyłajcie tematy, piszcie do nas maile na shufflecast@shufflecast.pl.
Tak,
dzielcie się wrażeniami.
Jakąkolwiek wrażeniami. Jak nie wiem, uznacie, że śmierdzimy, to też nam to napiszcie. Nie bójcie się. Uwielbiamy hejterów.
Dokładnie. Wszystko z chęcią wysłuchamy.
Wszystkich. Jeżeli nas hejtujecie, obiecamy, że zhejtujemy też was na antenie. Nie ma problemu.
Klawiatura wszystko przyjmie.
Dokładnie. Nasze mikrofony przyjmą, więc spoko. Uwielbiamy hejterów. To chyba tyle będzie na dzisiaj.
Popłakałem się.
Zaplułeś monitor. Nawet tutaj czuję twoją, czuję twoją ślinę. Dobra, robi się grubo. Snapchat. Mamy Snapchata. Daniel, jak się nazywa nasz
Dobra,
Snapchat?
Dobra, tam wszystko jest w opisie, to sobie tam zajrzyjcie po prostu.
Nie, no, no powiedzmy, Snapchat nazywa się Shufflecast. Tak, mamy Instagram. Ja nie wiem, bo jest tak. Instagram, szczerze mówiąc.
Shufflecast.pl. Wszędzie się nazywam Shufflecast.pl.
Dokładnie. Wszędzie Aha. nazywamy się Shufflecast.pl. Mamy nawet domenę Shufflecast.pl, wiecie?
Wow. No.
To tak jak ja się nazywam Bartek Rogacewicz, mam domenę bartekrogacewicz.pl.
Tak. Tak. A, no dobra. No i to tyle tak to na dzisiaj. Byli z wami Bartek Rogacewicz z domy, z bloga Bartek.
Nie, dobra.
Daniel Marcinkowski z...
Odpuść.
Z bloga danielmarcinkowski.pl
i Rodsa... No dobra.
No. To powinieneś powiedzieć z zaawansowanego serwisu, jak to się nazywa, mikroblogerskiego Twitter.
Twitter, tak, tak.
Twitter jakoś tak się... Panowie, ma jakąś taką dziwną definicję.
A to nie jest, dobra, dobra, a to nie jest Twitter?
Twitter.
Całe życie w
Twitter, oh Jesus, Twitter. Dobra, a wiecie taką ciekawostkę, że po łacinie, z tego co wiem, Q wymawia się jak W, więc nie mówi się aqua, tylko aqua.
No tak.
To taka ciekawostka. I nie aquarium, dobra, aquarium. Nie question, nie question.
Ale nie mówi
question.
Się acquire, tylko mówi się acquire.
Acquire, dokładnie, ale to angielskie chyba ten. Panowie, za tydzień słyszymy się ponownie, opowiemy wtedy o kolejnych nowych rzeczach. Technologii. Trzymajcie się. Na razie. Do usłyszenia. Cześć, pa.
Trzymajcie się. Pa. Hej.